Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Na antenie telewizji TVAM, Radia Maryja, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów oraz słuchaczy i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, brzmi oświata i wychowanie, a naszym gościem jest pani Anna Zalewska, minister edukacji. Pani minister, serdecznie witamy na antenie telewizji
TVAM. Dobry, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani minister odpowiedzialna jest za edukację w naszej ojczyźnie, a sama jak pani wspomina ten czas, kiedy właśnie pani chodziła do szkoły, taki może swój ulubiony wychowawca, który jest dla pani autorytetem, który był autorytetem?
Ja rzeczywiście bardzo dobrze wspominam szkołę i swoich nauczycieli. Miałam to szczęście być bardzo dobrą uczennicą. Miałam swoje koniki, oczywiście ulubionych nauczycieli, ale też mam takie bardzo szerokie zainteresowania, bo jestem polonistką po profilu matematyczno-fizycznym. W związku z tym, kiedy na przykład dyskutuje się o tym, czy ewentualnie matematyka nie powinna zniknąć z przedmiotu maturalnego, mówię i protestuję, że absolutnie jest to niemożliwe. W XXI wieku, kiedy żyjemy w czasach algorytmów, matematyka jest konieczna.
Tak, to w związku z kontrolą NIK-u, prawda, która wyszła nie najlepiej, jeśli chodzi o nauczanie tegoż przedmiotu w naszych szkołach.
Czyli tylko, pani minister, że była to kontrola dotycząca moich poprzedników, dlatego że dopiero 2 lata podstawy programowe z matematyki, między innymi nowe, ale my nie chcemy zbić termometru, a to znaczy usunąć ten przedmiot z przedmiotów maturalnych, tylko po prostu ciężko pracujemy nad nauczaniem matematyki. Na przykład od 1 klasy szkoły podstawowej są podstawy programowania i gra w szachy, która ma wzmocnić właśnie myślenie matematyczne i prosimy, przygotowujemy nauczycieli, bo to jest dosyć długi proces, do tego, żeby pracowali projektem.
Czyli matematyka, jednym słowem, pozostanie w egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy.
Tak,
uspokajamy wszystkich maturzystów.
Tak jest.
Pani minister, w dniu dzisiejszym Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił decyzję o strajku od 8 kwietnia. Czas nie jest określony. Dodajmy tylko, że wejście tego strajku w życie jest związane też z tym referendum strajkowym, które w marcu odbędzie się w szkołach oraz w placówkach. I co też zaznacza ZNP, z wcześniejszych jakichś też takich badań wynika, że 80% szkół chce przystąpić do tego strajku. Pani minister, sytuacja ta budzi pewnego rodzaju niepokój, zwłaszcza u rodziców oraz uczniów, którzy no na kilka dni przed tym ewentualnym, prawda, strajkiem będą zdawać egzaminy, czy to ósmoklasisty, czy jeszcze wcześniej egzamin gimnazjalisty. Jakie ministerstwo w tej sytuacji widzi rozwiązanie?
No to rzeczywiście długi, skomplikowany proces, jeżeli chodzi o egzaminy. Tak naprawdę w wypadku egzaminów nie ma planu B. To znaczy one są tak ustawione, bo to jest egzamin po gimnazjum, po 8 klasie, egzaminy maturalne, ale również po drodze egzaminy zawodowe trzeba je sprawdzić. Od września 2018 roku były rozstrzygane przetargi, arkusze są wydrukowane. Nie ma takiej możliwości jak kiedyś, bo to się stało w 2002 roku, że na przykład kurator razem z komisją piszą jakieś pytania, tematy i można sobie wymyślić jakiś inny termin. To jest absolutnie niemożliwe. W dodatku to jest poza Ministerstwem Edukacji. To jest system zewnętrzny zarządzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. I rzeczywiście rodzice są bardzo zaniepokojeni. Został przeprowadzony sondaż w tamtym tygodniu. Ponad 70% rodziców nie wyobraża sobie takiej formuły strajku, dlatego że to jest zwykły rodzicielski strach o swoje dzieci, dlatego że wtedy się nie kończy szkoły albo nie dostaje się na studia. Jednocześnie my z takim dużym zaniepokojeniem obserwujemy tę eskalację, dlatego że, proszę Państwa, po raz pierwszy od 2012 roku my zaplanowaliśmy podwyżki. W dodatku nauczyciele byli pierwszą grupą, o której polski rząd zaczął mówić, bo w 2017 roku. Po pierwsze, wtedy doszło do waloryzacji, to była jedyna grupa zawodowa. Inflacja była 1,3, więc rzeczywiście było to kilkadziesiąt złotych. I w 2017 roku w kwietniu, a później we wrześniu razem z panią premier Beatą Szydłą zaplanowałyśmy, pokazałyśmy tak zwane 3x5. I wtedy była pełna zgoda związków zawodowych. W momencie, kiedy zaczęliśmy wypłacać te podwyżki, doszło do różnego rodzaju niepokojów. Wydaje mi się, że chodzi tu między innymi o to, że tak duży wzrost gospodarczy i uznanie słuszne, że nauczyciele powinni z tego wzrostu gospodarczego korzystać. Ale proszę Państwa, w ciągu 17 miesięcy to jest ponad 500 zł do tak zwanego minimalnego wynagrodzenia. Bo to nie minister edukacji ustala pensję, to samorząd ustala pensję. I to minimalne wynagrodzenie w wypadku na przykład nauczycieli dyplomowanych to jest 60% tejże pensji. W historii nie było tak dużych podwyżek w tak krótkim czasie, więc jeżeli Państwo też słuchają takich historii, że to jest tylko 100 zł, no nie. W kwietniu 2018 roku 168 zł, w styczniu 2019 166, w marcu pierwszego już wyrównania są płacone i we wrześniu, bo przyspieszyliśmy, szanując właśnie pracę nauczycieli, 174 zł. To nie ma inaczej, jak krótkie dodawanie to jest 508 zł. Mało tego, poszliśmy jeszcze dalej, bo ja rozmawiam ze związkami, że no dobrze, że 1000 zł, jakie 1000 zł, od czego liczone, bo te 1000 zł, o których mówi pan prezes Broniarz, to jest 2000. To jest skomplikowane, dwukrotnie chciałam zmienić strukturę wynagrodzenia, bo 1000 zł dla stażysty to jest 2000 dla nauczyciela dyplomowanego. Ale my oprócz tych minimalnych wynagrodzeń powiedzieliśmy jeszcze 1000 zł na start dla nauczyciela stażysty plus po piątce Jarosława Kaczyńskiego do 26 roku życia zwolnienie z podatku PIT. Oprócz tego dla każdego wyróżniającego się nauczyciela, dla kontraktowego 200 zł, dla mianowanego 400, dla dyplomowanego 500 zł i każde zajęcia dodatkowe płatne. To rzeczywiście spełnienie postulatów. Przejrzałam sobie pakt dla edukacji, który kilka lat temu został podniesiony przez ZNP. Ministerstwo Edukacji zrealizowało ten pakt.
Pani minister, jeśli ewentualnie dojdzie do tego zapowiadanego strajku, jakie będą dalsze losy zmian związanych z reformą edukacji? Czy bez tej dobrej współpracy z nauczycielami no, jest możliwe również i dobre wcielanie tych zmian w życie?
Te zmiany są już zamknięte. One już idą swoim własnym rytmem. Przypomnijmy, mamy 3 duże ustrojowe zmiany. 6-latek. Tu decyzję podjęliśmy błyskawicznie, w 2 tygodnie napisaliśmy ustawę i 96% rodziców zdecydowało, że 6-latek jest w przedszkolu, ale my powiedzieliśmy, że będziemy cię 6-latku uczyć. Mało tego, pokazaliśmy samorządowcom, że ich szanujemy, bo to jest zadanie własne gminy. I przeznaczyliśmy subwencję oświatową, czyli tak samo traktujemy jak dzieci, które są w szkole. Aż 80% trzylatków już jest w przedszkolu. Jesteśmy liderem tutaj w dynamice zmian, jeżeli chodzi o uprzedszkolnienie. I też dokładamy do zadań własnych gminy 1 400 000 zł. Czyli to była pierwsza reforma i ona już pokazuje swoje skutki, bo to właśnie owe 96%, które zdecydowało, że to była słuszna decyzja. Później przekształcenie gimnazjów po to, żeby zbudować 4-letnie liceum i szkołę branżową technikum. To się wydarzyło, te największe przekształcenia, w 2017 roku, w marcu, bo to trzeba było zaplanować, co się będzie działo w tym roku. W grudniu prezydent podpisał ustawę o szkolnictwie technicznym i branżowym. Właśnie jeździmy po Polsce i wdrażamy, pokazujemy, jak należy wdrażać tę ustawę. A to, co dzieje się w tej chwili zostało już bardzo dawno zaplanowane w 2016 roku i zadania są rozdane, to znaczy oświata jest bardzo zdecentralizowana. Swoje zadania ma dyrektor, nauczyciel, samorząd, kurator i Ministerstwo Edukacji. Więc egzaminy to jest od 2002 roku zewnętrzny mechanizm. On płynie zupełnie niezależnie, dlatego tak ważne jest, żeby absolutnie nie naruszać tego rytmu. A oprócz tego mamy jeszcze jedną emocję, która martwi rodziców, tak zwany podwójny rocznik. On, proszę Państwa, został zaplanowany w 2017 roku. Samorządy zrobiły to w 2017 roku.
I tutaj właśnie, pani minister, rodzi się pewnego rodzaju pytanie, bo tak, reformy, prawda, już się toczą, ale to jest taki punkt, który gdzie się rodzi pewnego rodzaju zapytanie, również w tym kontekście, protestu, prawda? Ale ponieważ tutaj wejdą teraz w tym nowym roku szkolnym w ramy szkół średnich, no, dwa roczniki, prawda? Będzie to rocznik związany z datą urodzenia 2003-2004 i też niemała grupa dzieci, młodzieży, prawda, urodzonych w 2005 roku, które poszły do szkoły jako sześciolatki. I tutaj rodzi się pewnego rodzaju pytanie, na ile szkoły, na ile nauczyciele są przygotowani do tego, aby przyjąć ten podwójny rocznik?
Informuję wszystkich, że są przygotowani. Powiem, w jaki sposób się do tego przygotowaliśmy i pokażę na liczbach, jak to zostało zaplanowane. Kiedy podpisywałam ustawę, czy projekt ustawy w 2016 roku, byłabym bardzo nieodpowiedzialna, gdybym podejmowała taką decyzję, że oto mamy tak zwany podwójny rocznik, gdybym tego zwyczajnie nie policzyła. Ministerstwo Edukacji ma jedne z najlepszych systemów. To jest system informacji oświatowej. W Europie mało jest takich systemów, które właściwie wszystko widzą. Mogliśmy spokojnie policzyć, ile będziemy mieć dzieci w systemie i podjąć decyzję, że dokładnie zmieści się to w szkołach, w klasach, które już są. To po pierwsze. Po drugie, pamiętacie Państwo, była taka dyskusja, czy nie trzeba było z tym ewentualnie poczekać za rok, za dwa. Nie, nie można było, dlatego że, i to zabrzmi jak oksymoron, właśnie spotykają się najwyższe niże. To znaczy później już będzie więcej dzieci i młodzieży w systemie. Bo ten 2003-2004 to najmniej dzieci. Od 2010 roku policzyliśmy, będziemy mieć wszystkich dzieci w liceach, w technikach i w szkołach branżowych mniej niż właśnie w 2010 roku. I wreszcie następna liczba. Od 2000 roku 35% dzieci zniknęło nam z systemu. W związku z tym w większości szkół średnich po prostu hulał wiatr. Było bardzo dużo możliwości pomieszczenia dzieci i młodzieży. I naprawdę policzyliśmy to z samorządowcami, policzyliśmy to razem z kuratorami. Wszędzie właściwie jest podwójna liczba miejsc. Jeżeli gdzieś wprost podwójnej nie ma, to więcej niż razy dwa jest na przykład w szkole obok.
Czyli też pani minister uspokaja rodziców, uczniów, że zajęcia nie będą i do południa, i po południami, i że nie trzeba będzie gdzieś dojeżdżać do szkoły właśnie oddalonej znaczny odcinek.
Zależało nam właśnie na tym, żeby szkoła była jak najbliżej młodego człowieka. Tak zostały zaprojektowane przepisy. Ja uspokajam, potwierdzam i samorządy to potwierdzają. Nawet te bardzo zaangażowane politycznie, które zaczynają z formułowaniem deforma, chociaż ja pytam, co zostało zdeformowane. Raczej budujemy system, a nie go deformujemy. To nawet te samorządy już wystraszone też, że młodzież odpłynie z ich szkół, to są duże pieniądze, proszę Państwa, deklaruje Wrocław, Szczecin, Warszawa ostatnio. Więc wszystkie miasta, duże i małe, są przygotowane do tej rekrutacji. I teraz przypomnijmy jeszcze rodzicom, że dzieci nie rywalizują między sobą. To znaczy uczniowie trzeciej klasy gimnazjum i uczniowie ósmej klasy. Oni będą mieć osobne klasy, jak również egzaminy będą tylko dotykać ich grupy, czyli będą rywalizować między sobą. To tak zostało przemyślane, żeby absolutnie nie zaburzyć tego rytmu uczniom.
Pani minister wspomniała już o samorządach i o ich roli właśnie w rzeczywistości szkół w naszej ojczyźnie. W związku z podpisaniem przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+, no, rodzice obawiają się, że będzie ona skutkować demoralizacją dzieci poprzez chociażby zajęcia z tzw. seks-edukacji, podczas których ma się zachęcać dzieci do perwersyjnych zachowań. I jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z obawami, jakie wnoszą rodzice w związku z skutkami podpisanej deklaracji LGBT+.
Deklaracja nazwana Kartą Warszawską jest niemożliwa do zrealizowania w szkołach. Z wielu powodów. Nie jest zgodna z prawem oświatowym, ani też z podstawami programowymi. Samorząd jest organem prowadzącym i on ma swoje zadania, między innymi finansowe, dbanie o warunki pracy, bezpieczeństwo, przeprowadzenie egzaminów. Za podstawy programowe, programy, podręczniki odpowiedzialne jest po pierwsze Ministerstwo Edukacji, a oprócz tego rodzice. Dlatego, że oprócz podstaw programowych i programów mamy program wychowawczo-profilaktyczny, który konstruowany jest właśnie z rodzicami. To oni mają wpływ na wychowanie w szkole. Jednocześnie chcę absolutnie uspokoić, w szkole prowadzone są zajęcia również dotyczące edukacji seksualnej, ale to jest wszystko tak zaplanowane przez ekspertów, żeby było związane z rozwojem dziecka i pokazywało, czy jakby dyskutowało o tej edukacji seksualnej bardzo holistycznie. To znaczy, to nie ma być powiedzmy informator, tylko ma to być historia o odpowiedzialności, o miłości, o szacunku. I wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy. Jeżeli są takie samorządy, które chcą wydawać duże pieniądze na jakieś dodatkowe zajęcia, to ja mam propozycję, która myślę jest warta rozważenia. Bardzo proszę zwiększyć dodatki motywacyjne pedagogom, psychologom, bo oni są na co dzień z dziećmi, albo dodatki za wychowawstwo, czy też dodatki motywacyjne. Proszę zauważyć, że przecież wychowujemy dzieci nie poprzez warsztat czy jednorazowy event, tylko codziennie na lekcjach wychowawczych. No oczywiście przede wszystkim w domu, bo my cały czas podkreślamy, że my współwychowujemy dzieci w szkole. Ale mamy te wszystkie zaplanowane w systemie możliwości, ale też podkreślamy, że wychowujemy te dzieci na przerwie, na matematyce, na fizyce. Tak został opisany system edukacji. Tutaj uczmy szacunku, a jeżeli zdarza się, że ktoś z jakiegoś powodu jest dyskryminowany, no to dyrektor musi reagować na bieżąco. Żadne warsztaty temu absolutnie nie zaradzą. Tym bardziej, że to są bardzo dyskretne kwestie. Bardzo często trzeba przeprowadzić bardzo wrażliwe rozmowy, do których potrzebny jest zaufany psycholog, zaufany pedagog, czy ukochany wychowawca w klasie. Więc uspokajam rodziców, tego rodzaju inicjatywy i tego rodzaju przedsięwzięcia są po prostu niezgodne z prawem.
Wobec tego, jak pani minister ocenia kwestię legalności podejmowanych działań przez prezydenta Warszawy w związku z podpisaniem deklaracji LGBT+.
Ale to jest po prostu podpisanie jakiejś deklaracji. Żadne zdarzenie prawne absolutnie nie nastąpiło, tak jak nie nastąpiło w całej Polsce. I proszę być spokojnym, trudno sobie wyobrazić, żeby pan prezydent złamał prawo.
Obserwujemy też na tej kanwie falę hejtu, która wylewa się na panią Barbarę Nowak, kuratora oświaty małopolskiego. I pani kurator stanęła w obronie wartości, stanęła w obronie także i prawa, i konstytucji, które przecież gwarantują ochronę dzieci, które gwarantują to, że również rodzice mają prawo do tego, aby wychowywać dzieci zgodnie z swoim światopoglądem. I w całym tym kontekście niepokoi trochę fakt, że pani kurator jest troszeczkę tak pozostawiona przez obecnie rządzących sama sobie. Czy ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej pani kurator może liczyć na wsparcie i na jakie?
Mamy doskonałych 16 kuratorów. Tak naprawdę dzięki nim i samorządowcom udała się reforma, bo to są rzeczywiście udane reformy edukacji. I zawsze reagują wtedy, kiedy rodzice zwracają się z najprzeróżniejszych stron, z najprzeróżniejszymi sprawami. Starają się bardzo dyskretnie, nie wywołując dużych emocji, być zawsze przy dziecku. Podobnie z panią kuratorką Barbarą Nowak, która rzeczywiście w swojej wypowiedzi chyba została nieopatrznie zrozumiana. Przeinaczono trochę jej słowa, które właśnie wywołały taką falę. Ona ze mną rozmawiała, wyjaśniała tę sytuację. Ja jestem razem z nią, tłumacząc, ale również kuratorom, że my musimy być przede wszystkim urzędnikami. Także jesteśmy ze wszystkimi kuratorami. Jeżeli coś jest niewłaściwie interpretowane, niewłaściwie odczytywane, to też z kuratorami rozmawiamy, próbując wesprzeć również w komunikacji.
Czyli pani kurator może liczyć na całkowite wsparcie Ministerstwa Edukacji.
Jesteśmy z kuratorami.
Edukatorzy gender robią wszystko, aby wejść do szkół średnich, szkół podstawowych. Już od najmłodszych lat widzimy, no, że chcą wejść także i do przedszkoli. Chociażby o tym świadczy równościowe przedszkole, taki projekt, prawda, w którym no, dzieci były zachęcane do tego, żeby chłopcy przebierać się za dziewczynki, dziewczynki za chłopców, prawda? I co więcej, rodzice bardzo często nie mieli na ten temat informacji żadnych. Pani minister, jakie w tym zakresie zostały podjęte kroki, aby nie dopuszczać do takiej sytuacji w naszych szkołach?
Po prostu zmieniono prawo oświatowe. Pokazano rolę rodzica, wskazano w podstawach programowych, jak należy nie tylko kształcić, ale wychowywać dzieci w tolerancji, szacunku, miłości, a jednocześnie no, obostrzono możliwości wejścia różnego rodzaju instytucji bez zgody rodziców. To jest wystarczający nie tyle cenzor, ale wystarczający strażnik tego, aby nie dochodziło do sytuacji, których rodzice absolutnie nie akceptują.
Coraz częściej, pani minister, wydarza się sytuacja tak zwanych korepetycji. Uczniowie, prawda, spędzają w szkole niejednokrotnie bardzo dużo czasu. Po zajęciach właśnie udają się na korepetycje i to już w bardzo młodym wieku, prawda? To nie tylko maturzyści, ale już i w podstawówce te korepetycje są udzielane. Gdzie pani minister widziałaby przyczynę takiego stanu rzeczy, prawda? Że uczniowie nie tyle w przestrzeni właśnie zajęć lekcyjnych zdobywają tę wiedzę, tylko muszą gdzieś później nadrabiać właśnie poza lekcjami na korepetycjach. I to jest dość powszechne zjawisko.
To jest stan, z którym zderzyłam się, przychodzę do Ministerstwa Edukacji. Nawet liczyliśmy rynek korepetycji, to prawie 4 miliardy złotych. To są ogromne pieniądze. To między innymi wynikało z faktu ciągłego przerywania młodym ludziom edukacji. 1-3, przypomnijmy sobie, później 4-6, później znowu 1-3, znowu 1-3. Liceum przecież i takie jeszcze przez chwilę będzie, bo przecież absolwenci gimnazjum przez 3 lata będą kontynuować 3-letnie liceum, a tak naprawdę 1,5-roczne. Dlatego, że w pierwszej klasie liceum, proszę Państwa, tak to teraz jest, kończy się kurs gimnazjum, więc do matury zostaje 1,5 roku i rodzice, chcąc wesprzeć swoje dzieci, bo żeby było jasne, to nie wynika z braku kompetencji nauczycieli. No nikt w 1,5 roku nie przygotuje ucznia do matury. Stąd decyzja między innymi o 4-letnim liceum, czy też 5-letnim technikum i 8 klasach po to, żeby był czas na naukę, był czas na to, żeby rzeczywiście poprawiać, powtarzać. I to jest to, co zostało już zrobione. Druga rzecz jest taka, że my musimy, i to w całej Europie są reformy edukacji, żeby było jasne. No, edukacja próbuje nadążyć za dziećmi. Dzieci nam się bardzo zmieniły. To już nie jest tak, że co 5 lat przychodzi nowe pokolenie. Co roku jest nowe pokolenie z nowymi kompetencjami. Nauczyciele muszą nadążać za dziećmi. Stąd mówimy o tym, że nauczyciel musi cały czas doskonalić swój warsztat. Nie na nowo uczyć się matematyki czy fizyki, ale uczyć się, jak uczyć dzieci. Stąd wprowadziliśmy, ale to jest trudne. Między innymi jutro będę w Łodzi na takich targach edukacyjnych, gdzie będziemy o tym mówić. Jak pracować projektem, to po pierwsze. Po drugie, jak nauczyć ucznia uczyć się samodzielnie. Dlatego, że proszę zauważcie Państwo, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że to rodzice odrabiają lekcje ze swoimi dziećmi. To powinno w którymś momencie się skończyć, dlatego że nauczyciel musi być odpowiedzialny za samodzielność dziecka. I jeżeli rodzic nie ma czasu, no to wyciąga pieniądze, prawda? Mówiąc, że no chociażby z odrobieniem lekcji tak to powinno wyglądać. Ale jest no oczywiście jeszcze jedna kwestia, mianowicie znowu takiej zmiany metodologii, a doskonalenia zawodowego nauczyciela prawie nie było. My budujemy na szczątkach doskonalenie, które jest strategiczne i nauczyciel powinien korzystać z różnych form, w dodatku nie płacić za to. Mianowicie naprawdę skończyły się czasy, kiedy nauczyciel odpytuje przez 45 minut i mówi, że trzeba przeczytać 30 stron w podręczniku. Zadanie domowe musi być tylko i wyłącznie puentą lekcji. W związku z tym uczeń chętnie będzie siadał do tych zadań domowych, dlatego że będzie dokładnie wiedział i dokładnie rozumiał. I też przypomnijmy rodzicom, my nie uczymy z podręczników. To nie jest tak, że nauczyciel korzysta tylko i wyłącznie z podręcznika. My mówimy, no takie jest prawo, że uczymy podstaw programowych. To jest kilkadziesiąt zapisów, z którymi nauczyciel może zrobić absolutnie, co mu się podoba. My w tej chwili chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, bo tam jest no, prawie 10 miliardów więcej złotych jest na edukację, między innymi na takie strategiczne projekty jak szerokopasmowy internet i multimedialne tablice. 300 milionów złotych po to, żeby w każdej klasie była multimedialna tablica. Mamy już 50 tysięcy zasobów e-podręczniki. I naprawdę z jednej strony mówimy dziecku, zostaw telefon, nie będziesz z niego korzystał, bo musisz rozmawiać, dyskutować, współpracować. On cię nie może rozpraszać, ale z drugiej strony mówimy, masz nauczycielu multimedialną tablicę i tam możesz zrealizować zajęcia z języka polskiego, z matematyki, z fizyki. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za nauczycieli, bo trzeba ich tego nauczyć. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetargi Ministerstwa Cyfryzacji 50 milionów złotych na doskonalenie czy na nauczenie nauczycieli, jak realizować podstawy programowe przy pomocy multimedialnej tablicy. System edukacji jest taki, że no, trochę trzeba poczekać na efekty. Z 6-latkiem już nam się udało, bo możemy powiedzieć, że to była dobra decyzja. Tutaj jeszcze na efekty musimy poczekać. Na przykład położyliśmy tamę testomanii po raz pierwszy w klasie 8. No, trochę zadań i trochę tekstów napisze się samodzielnie, a nie będzie się znaczało A, B, C i D. Nowa matura będzie w 2023 roku. Więc proszę zobaczyć, jak to zostało rozpisane na lata.
Pani minister, coraz więcej rodziców decyduje się na edukację domową. Jakie jest zdanie pani minister na temat tej formy edukacji?
Edukacja domowa utrzymuje się na tym samym poziomie od bardzo wielu lat. Jest ona w systemie i to jest decyzja rodziców, że uczą dzieci w domu. Mają zabezpieczenie w postaci szkoły, do której dziecko jest zapisane, bo tam są pieniądze, a pieniądze są po to, żeby po pierwsze wypożyczyć podręczniki, pomoce naukowe, żeby dziecko mogło korzystać z zajęć dodatkowych, na przykład z rówieśnikami, żeby nie tracić kontaktu z tymi rówieśnikami, a jednocześnie no, dziecko musi zdawać egzaminy po każdej klasie, dlatego że nie wiadomo, jak dziecko długo wytrzyma, czy chce być w edukacji domowej. Czasami są takie sytuacje, że w ciągu roku dziecko jednak mówi, że chce być ze swoimi koleżankami i kolegami i musi mieć potwierdzone, że on każdą klasę ma zdaną, zaliczoną. Ewentualnie rodzice też dochodzą w którymś momencie do takiego etapu, że ta fizyka i matematyka jest już tak skomplikowana, że potrzebują bezwzględnie szkoły, potrzebują nauczyciela. Więc tutaj się nic szczególnego nie dzieje. My wyeliminowaliśmy tylko taką oto sytuację, która i ona budziła emocje, że edukacja domowa została wykorzystana do trochę pozaprawnych działań za granicą. Nie ma, proszę Państwa, takiego państwa, które pozwoliłoby sobie na kształcenie w taki sposób, czy subwencja oświatowa za granicą. Tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji ma za darmo edukację online dla dzieci i nauczycieli. Pojawiło się takie niebezpieczne sformułowanie, bo ja rzeczywiście byłam w szkołach na całym świecie, że straszono rodziców, że jeżeli ty nie będziesz w edukacji domowej, no to ty nie wrócisz do systemu, to nie będzie możliwości, że ty będąc w piątej klasie pójdziesz do szóstej. Więc nie tylko mamy za darmo taką edukację w Ośrodku Rozwoju Edukacji za granicą, ale również tak skonstruowaliśmy system i to się stało już w 2016 roku, myśląc o powrotach naszych rodzin, bo przypomnę Państwu, że tam dzieci są już dwujęzyczne i bardzo często trzeba uczyć się języka polskiego jak obcokrajowca. I system jest tak przygotowany dla każdego, kto do tego systemu wchodzi, że są dodatkowe pieniądze, dodatkowe zajęcia, dodatkowi nauczyciele, tak żeby, broń Boże, nie stracić roku. Bo na przykład ktoś, kto nie mówi po polsku, jest świetnym matematykiem i nagle okazuje się, że on ma dopuszczające oceny z matematyki. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że on po prostu nie rozumie poleceń.
Oświata i wychowanie to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszym gościem jest pani minister Anna Zalewska, minister edukacji. Zapraszamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Oświata i wychowanie, temat, który podejmujemy z panią minister. 11 lutego bieżącego roku pani minister podpisała deklarację na rzecz edukacji przyszłości. I w tejże deklaracji jest wyliczone szereg różnego rodzaju działań, które udało się zrealizować. I gdyby pani miała wymienić taką jedną, z której pani jest w sposób szczególny zadowolona, to która by to była?
Nie, to ze wszystkich jestem szczególnie dumna, dlatego że cel jest jeden. Dobro dziecka. Tam rzeczywiście w tej deklaracji pojawia się 10 miliardów złotych na takie strategiczne zadania. Po pierwsze 5 miliardów 400 milionów złotych na podwyżki dla nauczycieli. Przypomnijmy, jest ich 700 tysięcy. Szerokopasmowy internet, dlatego że znowu to, co zastałam przychodząc do Ministerstwa Edukacji po wielkich pieniądzach i projektach zatytułowanych Cyfrowa Szkoła, tylko 10% szkół podłączonych do tego szerokopasmowego internetu, więc razem z Ministerstwem Cyfryzacji podłączamy do 2021 roku wszystkie szkoły i uwaga, z tego jestem bardzo dumna, bo bardzo mi na tym zależało, do 2027 roku będzie to internet za darmo, czyli dyrektor się nie będzie denerwował, że musi iść do swojego wójta z prośbą o to, żeby wykupił jakiś abonament. Są takie dwa projekty, które łączą się z szerokopasmowym internetem, multimedialna tablica, o której już dzisiaj mówiłam, czyli w każdej klasie taka multimedialna tablica powinna być, ponad 300 milionów złotych, ponad 300 milionów złotych na gabinety przyrodnicze, bo też pewnie pamiętacie Państwo, kiedy przekształcaliśmy gimnazja, była między innymi dyskusja, że zostanie zmarnowany potencjał, między innymi jeżeli chodzi o gabinety przedmiotowe. No absolutnie nie, bo tam są szkoły podstawowe, a po drugie tych gabinetów było raptem 25%, a kilkanaście lat budowania gimnazjów. To, z czego jestem bardzo zadowolona, co udało się razem z panią minister Rafalską zrobić, to odtwarzanie stołówek. Oto się zaczyna już od 1 stycznia tego roku. Są duże pieniądze na remonty, na wyposażenie, a od pani minister Rafalskiej strumień pieniędzy na to, żeby wesprzeć tych, którzy jeszcze mają słabsze dochody, ale przemyślałyśmy to w taki sposób, żeby dziecko nie zauważyło ani jedno, ani drugie, które ma dofinansowane, które płaci za obiady. 60 milionów złotych na czytelnictwo, bo też nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale moi poprzednicy chcieli wyprowadzić biblioteki ze szkół. Miały ich nie być, miały być tylko i wyłącznie jako takie gminne, miejskie. Nie tylko udało się to zablokować, ale wzmocniliśmy funkcję biblioteki, wzmocniliśmy funkcję bibliotekarza. To bardzo ważna postać w szkole. Darmowe podręczniki. A wyprawka, czyli na start, tak? I to tak rozpisana, żeby była do... Czy pokazujemy, że jest to rozporządzenie, które mówi o uczniach, przepraszam, piątej klasy technikum, czyli myślimy bardzo dalekosiężnie, bo za kilka lat dopiero będzie ten uczeń piątej klasy. Więc rzeczywiście jest kilka takich zdarzeń, które pokazują, że nie tylko piszemy podstawy programowe i mówimy, a to samorządzie zrób sobie, tylko absolutnie bezwzględnie dofinansujemy. No i rzeczywiście ten sześciolatek, bo to było historyczne. Po raz pierwszy w historii rodzice nie zapłacili za przedszkole, jeżeli sześciolatek był w przedszkolu. To aż 1 600 000 000. To rzeczywiście ogromne pieniądze wsparcia dla samorządów. I oczywiście setki różnych takich drobiazgów, na przykład nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś była taka bardzo głośna sprawa w Krakowie, kiedy maturzystka razem z profesorami, którzy wręcz układali pytania, ocenili, że jej odpowiedzi są dobre, a sąd orzekł, że absolutnie tego nie uznaje, bo w przepisach było napisane, że decyzja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna i ona straciła rok. To też jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiła, mianowicie jest arbitraż. Po prostu można się odwołać do fachowców, którzy są przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Albo taki drobiazg. Uczniowie, jak chcieli sprawdzić sobie, jak napisali egzamin maturalny, żmudnie w XXI wieku. Żmudnie siedzieli, przepisywali odpowiedzi po to, żeby później przekonsultować, czy one są prawidłowe. A dzisiaj co trzeba zrobić? Wchodzi się, wyciąga się telefon, robi zdjęcie i wychodzi. Pani minister, są takie drobiazgi, które bardzo cieszą.
Zaprośmy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówię Aleksander z Lubelskiego. Ja mam dwa pytania do pani minister. Pierwsze pytanie. Jak zmusić wójta i organ założycielski, żeby zatrudnił pedagoga w szkole? To jest pierwsze pytanie. I drugie. Dlaczego regulamin uczniowski jest łączony z regulaminem sportowym? Uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki sportowe. Szkoła zajęła drugie miejsce. Pozbawiono go tak zwanego stypendium, bo nieelegancko się zachował na lekcji matematyki. Czekam na odpowiedź. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy panie Aleksandrze.
Dziękuję za te pytania. One z reguły są bardzo szczegółowe i tak najprościej odpowiedzieć, proszę się skontaktować z kuratorem i po prostu dyskretnie o tych dwóch sprawach porozmawiać. Dlatego, że ja nie jestem w stanie ocenić, na ile wybitny sportowiec zachował się na lekcji matematyki. Czy to było skandaliczne i dyskwalifikujące go zachowanie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o stypendia to jest tak, że niekoniecznie trzeba mieć bardzo wysoką średnią, ale trzeba być wybitnym w jednej dziedzinie, ale no, trzeba mieć naprawdę dobre oceny z zachowania. Więc bardzo proszę skontaktować się z kuratorium. Bardzo chętnie wspiera i reaguje w takich sytuacjach, jak również w kwestiach dotyczących pedagoga. To rzeczywiście dziwne, że w XXI wieku, gdzie mamy tyle osób ze specjalnymi potrzebami, w szkole nie ma pedagoga. To jest, tak jak powiedziałam, do sprawdzenia. Zanotowaliśmy, z jakiej miejscowości pan dzwonił. To już bez nazwiska postaramy się już zainterweniować. Czy ja to zrobię, poproszę kuratora, żeby to sprawdził. Tym bardziej, że też, z czego jestem bardzo dumna, to z decyzji, przepisów, które są związane z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Dlatego, że na przykład ku czasami irytacji samorządów zablokowaliśmy możliwość wydawania pieniędzy na dzieci ze specjalnymi potrzebami, na drogi albo na inne szkoły. Jest 8 miliardów złotych na 200 tysięcy uczniów i one muszą być wydane tylko i wyłącznie na dzieci. To znaczy, że jeżeli jest orzeczenie i mowa jest o tym, że musi być 2 godziny logopedii i 2 godziny psychologa, to organ prowadzący nie może powiedzieć, bardzo przepraszamy, ale 1 godzinę logopedy i 1 godzinę psychologa. To są tylko i wyłącznie ogromne pieniądze na dzieci i to obojętnie, czy są w szkole specjalnej, czy też są w edukacji włączającej w szkole powszechnej.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam. Mój syn Tadeusz, troszeczkę zmieniony głos. Przepraszam bardzo, ale to niezależnie ode mnie. Tak. Ale, no tak.
Ale to rzeczywiście mylące, nie poznałam. Niesamowite.
No tak, widzi pani minister, jak to można, nawet niechcąco, można popełnić, no, jakby to nazwać, nic, ale tak było niechcąco, bo to już niezależnie ode mnie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję, że pani minister znalazła czas,
pozdrawiam,
żeby być w Toruniu, bo to jest kawał drogi, a zajęć mnóstwo. Otóż ja pierwsze, to właśnie odnośnie ducha, chodzi mi o tę sferę. Tak nam się wydaje i dobrze, że w Polsce coraz lepiej jest, ale może nam się wydawać, że pierwsza to jest gospodarka, pierwsza to jest zasobność materialna i żeby tu nam wszystko jakoś tak zagrało, że było co, kiedyś tak mówili, że było co do garnka włożyć, tak mówili. Tu chodzi o więcej niż do garnka włożyć, może o jakąś taką zasobność materialną, że to jest najważniejsze. I tak się wielu może wydawać, ale tak nie jest. Bo pamiętam, to Mickiewicz chyba powiedział.
Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy.
Tak, ale też niczym Sybir, niczym Knuty i w każdym razie lecz w narodzie duch zatruty, to dopiero ból lub ból. Jeżeli będzie właściwy duch, jeżeli będzie właściwe wychowanie, to znaczy osobowości szlachetne, w prawdzie, w miłości. Zresztą mamy cywilizację łacińską i widzimy, ile dzięki takiej cywilizacji ilu i jakich wielkich ludzi wyszło na świat. To widzimy, jak jest bardzo ważny ten duch. Prawda? I to jest szkoła, przedszkole, szkoła, szkoła średnia, kształtowanie charakterów, kształtowanie tego szlachetnego ducha i umysłu. To jest istotne. Ja dlatego pani minister, to co słyszę przed chwilą, gdzieś to słyszałem, o tym ojciec zapytał, chyba o tym, o te sprawy w Warszawie. Pani minister mówi, że wierzy, że nie będzie, że będzie wszystko zgodnie z prawem. No prawo też można naginać, a co do prawa, to też kiedyś tak ktoś powiedział, no było bardzo złe prawo ustanowione kiedyś i ktoś mówi, no tak, złe to jest, ale prawo jest prawem. Prawo może być wbrew prawu naturalnemu, wbrew prawu Bożemu. To przecież znamy to z historii. I tutaj pani wierzy, a ja nie wierzę. Także przepraszam, bardzo mamy różne może spojrzenia. Ja po prostu nie wierzę, bo jeżeli ktoś kłamie, raz, drugi, dziesiąty, to wiem, że tu po prostu nie mogę zaufać. A w ogóle zaufanie powinno być zawsze pod kontrolą. Nie możemy ufać bezgranicznie.
Ale tak jest w systemie
ludziom
edukacji.
Ani sobie nawet ufać, tylko Panu Bogu. Także to jest... I teraz właśnie do sprawy. Pani minister, przecież widzimy, co się dzieje w świecie, w Unii Europejskiej. Co się dzieje na uczelniach, w szkołach. Ta rewolucja, w roku 68, prawda, na Zachodzie, na uniwersytetach, tak, to marksistowska w sumie rewolucja. Gdy tak patrzę na rządzących w tej chwili w Europie, to widzę, kto jest dzieckiem tamtej rewolucji. I oni idą dalej. To jest marksizm. On nie chciał dalej jakoś tak rozwijać. Widzimy, że ten marksizm wcale nie umarł. On tylko po prostu ubiera się w inne stroje, może takie bardziej, wydawałoby się, takie bardziej humanistyczne, humanitarne, przyjemne. Ale widzimy, że to jest. Ja obserwuję te rzeczy na wyższych uczelniach. Jeszcze parę lat temu, czy kilka lat temu, widzieliśmy już na uczelniach w Ameryce. Ameryka, która się wydaje jakimś, wydawało nam się takim symbolem wolności i życia takiego prawidłowego, powiedziałbym, bardzo zbliżonego do etyki chrześcijańskiej. O, tak bym powiedział, tak to wyglądało. A to, co się widzi, to, co na uniwersytetach, to jeszcze bardziej mi było przerażające dla mnie, jak na uniwersytetach również katolickich. Przecież to jest lewactwo. To jest katolickie, z tytułem katolicki, które jest antykatolickie, nawet nie tylko niekatolickie, ale antykatolickie. I to jest na uniwersytetach w Niemczech. Który uniwersytet w Niemczech z katolickich jest jeszcze katolicki? To za Ojca Świętego Benedykta XVI został taki przegląd był tych uczelni. I to nasz wspaniały ksiądz kardynał Grocholewski jako prefekt tej kongregacji do spraw nauczania katolickiego, on tym się zajmował. I ile tam jest katolickich? Może w nazwie chyba jeden uniwersytet. To lewactwo tak weszło. I Bogu dzięki, że Benedykt XVI na to reagował, prawda? No ale nie zrobi wszystkiego sam. I tak samo do nas też to wchodzi. I mamy rezultaty tej rewolucji 68 roku. I to jest bardzo mocne w Polsce. Właśnie wchodzenie do szkół, wchodzenie do przedszkoli. I co może zrobić Ministerstwo Edukacji? Co może zrobić? Na pewno oby mu się udało zatrzymać tą deprawację człowieka już od początku. To, że to jest, na Zachodzie to jest, w Ameryce Północnej, Kanadzie, to, co słyszę, co mówią nam słuchacze Radia Maryja, jeżeli jesteś na spotkaniach, to jest, to włosy dębem stają. Polacy tam mieszkający, wielu z tych Polaków to widzi, rozumie, boleje i po prostu robią wszystko, żeby uratować własne dzieci. Jest to. I to idzie coraz bezczelniej. Zgodzimy się na troszeczkę, to pójdzie to dalej. To idzie. Przecież to, co robił prezydent Gdańska i wszyscy, jakoś tak trochę katolików tam się zbierało. Były takie w programach w Radiu Maria, w telewizji Trwam, pokazywali. Ale kto tam więcej jeszcze organizował to? Kto? Wszystko na księży, na biskupów? No, nie wiem. Ja też marzę o tym, żebyśmy my duchowni byli bardziej stanowczy, jasno, żeby każdy z nas. Potrzeba nam takich ludzi naprawdę wielkiego, powiedziałbym, formatu, jaki wychowywał na przykład ksiądz arcybiskup Tokarczuk, czy kardynał Wyszyński. Pokazywali nam drogę. Czy kardynał Wojtyła, prawda? Czy biskup Kaczmarek. Pamiętam jest zresztą więcej. No a teraz to jest jakieś takie ciche, cisza, głowy w piasek. Ale tak samo to widzę, proszę wybaczyć, ale widzę w szkolnictwie, w kierujących tym szkolnictwem. Widzę jakąś i generalnie jakąś, wiesz, gdzieś ktoś chce coś być wyżej trochę i coś zrobić. To jest poprawność unijna. Wszystko, co w Unii powiedzieli, to, że on jest w Unii, wysoko tam jest, nie znaczy, że on ma w głowie po kolei, w sercu po kolei, prawda? Jest to i no ja, panie ministrze, widzę na przykład, to samo jest w sztuce. To samo, no na przykład takie są takie te centrum sztuki współczesnej czy nowoczesnej, w takiej Warszawie. Kiedy tam jest coś przyzwoitego zrobione? To jakby te centra miały służyć, powiedziałbym, zmienianiu naszego systemu wartości, naszych sumień. Co za tym idzie, naszych osobowości. Te centra są i raz po raz i na to dają pieniądze ludzie. Przecież to jest wszystko z podatków obywateli. A katolicy, w większości obywatele polscy to są katolicy. I to jakieś takie błędne koło. I właśnie tutaj też tak samo w szkołach. Czy to gender wchodzi nie z tej ziemi? Wchodzi. I w przedszkola też wchodzi. To jest to, co zniszczy Polskę. Proszę podejść, proszę, na przykład w Niemczech. Spotykam moich znajomych sprzed gdzieś 15-20 lat. Jak oni wtedy myśleli, ja teraz z nimi rozmawiam, oni już mają te umysły jakieś przemienione na niekorzyść, na jakby zlasowane. Już jakby się poddali, nawet może nie wiedząc, idą tak za tym. A tak myśleli przyzwoicie. Nawet takie Niemcy. A reszta? A zobaczmy, co zrobili w Hiszpanii. Wystarczyło, że wyszedł Zapatero i co zrobił ze szkołą. Pisze o tym bardzo pięknie, bardzo przystępnie. Napisał, czyta się szybko tę książkę, pan redaktor Grzegorz Górny. Bitwa o Madryt. To było to później, dramat. Dramat. Dlatego szkoła, jeszcze raz szkoła i szkoła. I pani minister, takie pytanie, czy pani stanie za panią, nie konkretnie wszyscy kuratorzy, bo to tak, te ogólniki. Jest konkretny teraz problem. Ta pani kurator z Krakowskiego pokazuje, jaki ma być pedagog. Pokazuje bardzo jasno, jakby wszyscy Polacy byli tacy odważni. I oczywiście, czy ujadacze, ci pseudodziennikarze, najemnicy tacy, prawda, z tych różnych stacji ujadają, a inni się boją, jak szczekają złe psy, to trzeba jakoś coś zrobić, żeby się nie dać im, ale nie wolno pozwolić, żeby oni zwyciężyły te psy złe, prawda? Czy w każdym razie i konkretnie ta pani kurator z Krakowa zasługuje na medal. To jest pedagog. I zależy na ludziach, a nie na poprawności unijnej. No. Dzisiaj Unia, kiedyś były inne systemy totalitarne, no i co z tego? A tu chodzi o Polskę, o człowieka, o jego wychowanie, o jego wieczność. O jego wieczność, bo czy komuś podoba, czy nie Pan Bóg jest. I rozliczeni będziemy. Także my, na pewno Polska powinna być takim znakiem dla tej Europy, która pogubiła się po prostu, tak czy innych. No jest to, idzie ten, teraz jest wojna cywilizacyjna i nie ulega wątpliwości. I dlatego tak Polskę szarpią też. Dlatego. I dlatego widzimy te ciągłe ataki na nas. To przecież jest to bardzo jasne. Ale także ataki na Kościół. Jeżeli gdzieś w Kościele jest odważniejszy ktoś, i no to zaraz go ujadać, prawda? I to, co i ta mniejszość, powiedziałbym, jest taka, tak się ta mniejszość chce większości narzucić swoje poglądy, swoje myślenie. I tu jest właśnie, no po prostu są jak terroryści, prawda? Jak naziści na nas, prawda? Tak nas traktują, tak? Ale my się nie możemy. Te wartości, prawda, miłość, dekalog, cywilizacja łacińska cała, czyli cywilizacja z Ewangelii. Przepraszam tak długo, ale pani minister, jeszcze raz. Pierwsze, pani kurator, a drugie, ten gender, on wchodzi. Są masy pieniędzy wydawanych na przeróżne organizacje, fundacje. One wchodzą do szkół. Raz zepsute dziecko. Może to porobi takie spustoszenie w nim, ale i w narodzie szkoda gadać. Papież Benedykt XVI mówił, że to właśnie, ta ideologia, ten genderyzm, powiedziałbym, on zrobi więcej krzywdy, jeżeli wejdzie, jeżeli narody to przyjmą, jeżeli wejdzie, zrobi więcej krzywdy narodom, społeczeństwom niż komunizm. To jest, dlatego my jeszcze mamy szansę. I co my robimy w Polsce? Dziękuję serdecznie. No i Ministerstwo Edukacji tutaj. To jest pierwsze. Dziękuję.
Dziękujemy również. Mówił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. Telewizji Trwam. Pani minister.
Dwa pytania, zdecydowane i konkretne. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek instytucje, to tak jest opisane prawo oświatowe i ono obowiązuje od 2017 roku, że żadna zewnętrzna instytucja nie może wejść do szkoły z jakąkolwiek promocją czegokolwiek, dlatego że musi być związana z realizacją podstaw programowych i programu wychowawczo-profilaktycznego. A z kolei podstawy programowe to są napisane językiem czystym od jakiejkolwiek ideologii, a oprócz tego językiem wychowywania dziecka do wartości. Tolerancji, szacunku i miłości. Proszę zerknąć do preambuły. Między innymi tak właśnie opisane są podstawy programowe. I oczywiście zwiększyliśmy bardzo rolę rodziców, bo uczciwie mówimy, współwychowujemy wasze dzieci. Choć oczywiście są i takie pomysły, słusznie ojciec dyrektor o tym mówi, żeby uznać, że to państwo wychowuje dzieci. Tak wiele jest takich rozwiązań na świecie. Więc tutaj nie ma absolutnie żadnych obaw. Jest kurator, jest wizytator, są rodzice, reagujemy na każdy niepokój rodzica. Jeżeli chodzi o panią kurator małopolską, to ja nie uciekam od odpowiedzi, mówiąc, że jesteśmy tutaj grupą razem odpowiedzialną za system edukacji, razem z 16 kuratorami. Pani kurator świetnie wdrożyła reformę. Zależy jej bezwzględnie na dobru dzieci. Bardzo dba też o nauczycieli. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja tylko zawsze każdego urzędnika, bo przecież kurator, czy ja jestem urzędnikiem, zachęcam do mówienia językiem nieemocjonalnym po to, żeby realizować swoje cele, być przy dziecku, ale nie wywoływać emocji, dlatego że one są zawsze niebezpieczne i tak naprawdę trochę odwracają uwagę od najpoważniejszych programów. Także tu zawsze, to każdy kurator, który ze mną rozmawia, wie doskonale o tym, że jesteśmy dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodziców i musimy pilnie baczyć na słowa, które dobieramy.
Z tym, że pani kurator mówiła językiem zrozumiałym, językiem, który jest zgodny z prawdą, prawda?
Ale dokonywano skrótów jej wypowiedzi. Jasne, ale to też trzeba umieć natychmiast zdementować taki skrót, ewentualnie konstruować tak całą wypowiedź, a naprawdę kuratorzy to potrafią, są świetni, żeby broń Boże nie można było wyciąć czegokolwiek albo wyizolować jakiegoś zdania, które może być niewłaściwie odebrane.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panią minister, witam ojca.
My również witamy. A kto jest ze z nami?
Halo?
Jak pan ma na imię? Możemy poznać?
Ja jestem ze Śląska, Kazimierz.
Witamy panie Kazimierzu i prosimy, zapraszamy.
Tak, ja mam takie pytanie, jedno pytanie do zasadnicze odnośnie tych żądań płacowych. Ja mam kilku znajomych nauczycieli i pani minister podawała nie tak dawno, że średnia pensja w oświacie wynosi 5,5 tysiąca brutto, jak to się podzieli przez miesiące, z tymi trzynastkami wszystkim wychodzi 5,5 tysiąca. Ja mam kilku znajomych nauczycieli, którzy zarabiają na rękę 3,5 do 4 tysięcy, no bardziej obrotni potrafią nawet więcej. A nauczyciele podają, że zarabiają po 1700 zł. Jak to wygląda? Dlaczego państwo nie weźmiecie listy płac z wybranych jakichś wylosowanych szkół i nie pokażecie, żeby ludzie wiedzieli, bo żebyśmy nie brnęli w kłamstwie, prawda? Ja mam tutaj taki wniosek, bo wszyscy kłamią, ile mogą, że nauczyciel zarabia 1700 zł. Wszyscy nauczyciele mają samochody, więc to wszystko się kupy nie trzyma.
Dziękujemy panu i przekazujemy głos pani minister.
No to jest efekt tego, jak skomplikowane jest wynagrodzenie nauczycieli. Tak, rzeczywiście taka jest średnia, jak pan mówi. Ona jest liczona tak samo jak średnia w gospodarce, czyli z każdą nagrodą, z każdą odprawą, z każdą trzynastką, no nie świadczeniem urlopowym, bo jeszcze nauczyciele w lipcu mają świadczenie urlopowe. Ale znowu ze średnimi jest tak, że jeden zarabia dużo więcej, a drugi dużo mniej. Te informacje o tych bardzo małych pieniądzach, rzeczywiście, które bulwersowały opinię publiczną, to były po pierwsze paski z marca 2018 roku, czyli jeszcze przed tymi trzema krokami, które mają się przełożyć na to minimalne wynagrodzenie dużo wyższe. Bardzo często zapominają też odbiorcy tych komunikatów, że nauczyciel najczęściej ma dwa paski, to znaczy pierwsze to, które państwo widzieli, a jeszcze ma za nadgodziny między innymi i za indywidualne nauczanie. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o nauczyciela stażystę, to był bardzo duży kłopot. Oni zostali kompletnie zapomnieni od 2012 roku. I właśnie z szacunku dla tych najmniej zarabiających decyzja o podwyżkach, a jednocześnie, że ten stażysta 1000 zł na start w pierwszym i w drugim roku, a oprócz tego jest w piątce Kaczyńskiego, jak my to krótko mówimy, gdzie będzie miał do 26 roku zwolnienie z podatku PIT. My nigdy nie powiedzieliśmy, przecież my mieliśmy to w ogóle na sztandarach, tak? Że nie tylko reforma. My naprawdę przyszliśmy z programem wydyskutowanym. Proszę zobaczyć, półtora roku. Jeździliśmy po Polsce, poprawialiśmy ten program, wygraliśmy z tym programem i ten program realizujemy. I przecież raz, że w exposé, nieraz, czy w ogóle w swoich wystąpieniach pani premier o tym mówiła, dwa, rzeczywiście mówiliśmy o tym, że nauczyciele zarabiają nie tak, jak powinni, szczególnie ci najmłodsi. Zapowiedzieliśmy w 2017 roku podwyżki i realizujemy. No, w tej deklaracji, o której ojciec wspomniał, jest też zobowiązanie do tego, że no, do końca kadencji jednak pojawi się pomysł na to, jak to wynagrodzenie ma wyglądać. Ja mam projekt ustawy, na przykład mówiący o tym, że można uzależnić wynagrodzenie nauczyciela od tego, co się dzieje w gospodarce. Tak jak mam projekt ustawy, gdzie liczy się subwencję oświatową nie na dziecko, tylko na oddział, żeby w ogóle zapobiec już likwidacją i pokusą małych szkół, żeby się skończyły dwie zmiany, bo ta dwuzmianowość nie ma nic wspólnego z decyzjami Ministerstwa Edukacji. Ale dwukrotnie to między innymi przez samorządy zostało odrzucone. Po raz trzeci podejmuję taką rozmowę.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Cześć Boże, Andrzej z Warszawy. Ja mam kilka spraw, więc postaram się tak szybciutko. Czy zwracam się do pani minister jako do człowieka rządu w tym momencie, bo zastanawiam się, że no, te różne ekwilibrystyki, jakie teraz wykonują samorządy w Warszawie, w Łodzi, pewnie w Gdańsku za chwilę też, w dużych miastach, to takie jest włażenie trochę na ołtarz, nie zajmowanie się tym, co trzeba. Przecież samorząd ma się zająć no, wygodą naszego życia, jak gdyby, no, żeby nam się żyło i lekko, i szczęśliwie, i bezpiecznie. To są sprawy czy tam parkingów, czy wywozu śmieci, kanalizacji itd., itp., prawda? I właśnie chodzi o to, żeby to nie było państwo w państwie. Czy rząd może zaproponować Sejmowi właśnie taką ustawę, w której samorządy będzie się wyliczać z tych najbardziej podstawowych rzeczy pierwszych, do których są powołani, czyli właśnie do odpowiedniego tego naszego bytowego, prawda, odniesienia się. I czy nie można by było zobowiązać samorządy, bo my w tej chwili jesteśmy taki, no jak w komunizmie, że coś się dzieje w górze, w tych władzach, mówię w tym momencie o władzach właśnie miejskich, samorządowych, my do tego nie mamy przystępu, robią sobie co chcą. Dlaczego na przykład nie można co pół roku publikować bardzo dokładnego planu, na co ile pieniędzy wydano? Wtedy ujawni się, że ratusz właśnie ma tam wokół siebie wianuszek różnych ludzi, którzy zajmują się tam, nie wiem, no, różnymi rzeczami nieistotnymi. Często w wielu miastach są takie problemy, że wybuchnie jakaś butla z gazem, zawali się dom i nie ma mieszkań dla tych ludzi poszkodowanych. Są straszne dramaty. Tak samo Warszawa powinno, takie miasto, które ma tak wielki budżet, mieć piękny jakiś plan mieszkaniowy, żeby ludzie mogli, młodzi otrzymać, w ogóle wszyscy mieć dach nad głową, prawda?
Panie Andrzeju, dziękujemy za te podjęte tematy i kwestie. Pani minister.
Zgadzam się w pełni. Nie tylko powinni mieć plan mieszkaniowy, plany zagospodarowania przestrzennego, ale kiedy zapada decyzja o budowaniu kolejnego osiedla, to żeby zaplanowana była szkoła, przedszkole i żłobek. Bo kłopoty Warszawy wynikają z faktu, że ostatnimi laty zlikwidowano przyweżu demograficzny, bo tam Warszawa nigdy nie będzie miała niżu demograficznego. 22 szkoły. Przez kilka lat w procesach sądowych pani prezydent była z niepublicznymi placówkami, które znakomicie uzupełniały ofertę dla rodziców mających dzieci w przedszkolu. I to jest taki cywilizacyjna podstawa. Jeżeli budujemy osiedle na 100 tysięcy osób, gdzie większość to młodzi ludzie, nie powinno być to miejsce bez żłobka, bez przedszkola i szkoły. I jeżeli chodzi o te kwestie, tak, rzeczywiście samorząd w wypadku tej karty warszawskiej wszedł nie w swoje kompetencje. To są kompetencje absolutnie Ministerstwa Edukacji, podstawy, podręczniki i programy, ale zachęcam pana do kontaktu z radnymi. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma znakomitych radnych, którzy każdą kwestię, o której mówią obywatele, podnoszą na sesji, dogłębnie analizują. Już kilka widziałam ich konferencji, jestem pod dużym wrażeniem.
Tak, tutaj o czym pan Andrzej wspomniał, prawda, to państwo w państwie i te kompetencje, czy granice właśnie gdzieś wolności samorządów w przestrzeni szkoły. Tu pani minister mówi, jedna droga, stwierdzając, że tak się faktycznie stało, że gdzieś to za daleko poszło, prawda, jeśli chodzi o Warszawę, i został stwierdzony fakt. Ale droga rozwiązania tego, pani wskazuje minister radnych, prawda, czy jest coś ponad, coś jeszcze możemy zrobić?
Ale jeżeli chodzi o wchodzenie w nie swoje kompetencje, nie, fakt się nie zadział. To jest fakt medialny. Podpisano jakąś deklarację. Natomiast w szkołach się absolutnie nic nie wydarzyło, dlatego że system i prawo oświatowe bezwzględnie na to nie pozwala.
Dziękujemy serdecznie za tę część rozmowy. Pani
Dziękuję
minister
bardzo.
Anna Zalewska jest naszym gościem, minister edukacji. Rozmowa niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Druga część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Niech będzie pochwalony. Dobranoc.